Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie państwa, witam pana redaktora.
Minister rolnictwa, pan Telus, pyta, skąd to nagłe zainteresowanie Platformy Obywatelskiej wsią? Bo przez wiele lat nie zauważaliście w jego opinii polskiej wsi, skupialiście się tylko na miastach. To w kontekście tych oskarżeń posłów Koalicji Obywatelskiej o zaoranie przez PiS polskiej wsi.
To nieprawda, co mówi minister rolnictwa, dlatego że wielokrotnie nasi posłowie, posłanki, którzy zajmują się kwestiami rolnictwa, są w tym zakresie ekspertami. Apelowaliśmy o to, żeby spojrzeć na polską wieś, żeby tą wieś nie traktować jako coś takiego naturalnego, że na pewno będą głosować, więc nie trzeba im pomagać. No i sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka. No tak jak wyliczyli nasi eksperci dotyczący hodowli zwierząt, jeżeli chodzi o uprawy, jeżeli chodzi o tak naprawdę śmierć tych zwierząt, tak? Znaczy jest tyle niedociągnięć polskiego rządu. No i naturalnym jest, że największa partia opozycyjna będzie się domagała i będzie rozliczała rząd i domagała się od rządu działań, więc tutaj widać, minister jest zdenerwowany, że ktoś wyciąga mu po prostu niekompetencje i brak działania.
A jak pan ocenia te rzeczy, z którymi przyszli rolnicy, zachodniopomorscy rolnicy, bo to oni zaczęli dyskusję o tym i to oni wyjechali traktorami na wały Chrobrego, zresztą tutaj naszym słuchaczom wytłumaczę, że dzisiaj rolnicy także wyjadą na ulicę Szczecina, bo nie ze wszystkimi rolnikami udało się porozumieć. Natomiast chciałem zapytać, jak pan ocenia te porozumienia, które zawarli rolnicy z ministrem Telusem?
Pytanie, na ile one są trwałe, na ile to tylko nie była gra ministra rolnictwa, żeby załagodzić ten spór, bo PiS się zorientował w tym momencie, że ten bunt rolników i taka niechęć rolników do Prawa i Sprawiedliwości no, stanowi dla nich bardzo poważny problem, więc na siłę coś próbują zrobić. No pytanie, na ile to jest uczciwe.
Czyli gra na zwłokę? Gra na czas?
Myślę, może tak być, dlatego że chcą przetrwać ten trudny teraz czas, później przyjdą żniwa, więc rolnicy będą zajęci sobą, a później są wybory, więc jakoś to będzie. I myślę, że taka jest dzisiaj strategia i ministra rolnictwa, i też całej partii rządzącej.
Ja tak się zastanawiam, bo pan mówił o problemach rolników, natomiast elektorat Prawa i Sprawiedliwości to nie do końca rolnicy, bo to głównie polska wieś, czyli te miejsca, które do tej pory były gdzieś zapomniane przez lata, czyli drogi, dziurawe jak ser. No Prawo i Sprawiedliwość wydaje się, że trochę tak obłaskawia polską wieś i robi to po to właśnie, żeby te miejscowości najmniejsze, niedowartościowane, no Prawo i Sprawiedliwość trochę ożywiły.
Ale myślę pan, że tak jest, panie redaktorze, ja bardzo często jeżdżę po naszym województwie, po właśnie tych małych miejscowościach. Pamiętam szumny, wspaniały program dotyczący autobusów PKS, że będzie każda najmniejsza wioska skomunikowana. I co się wydarzyło? No nie ma tego. Miały być remontowane małe drogi i dzisiaj, jak się rozmawia z wójtami właśnie tych małych miejscowości, mówią, nie ma pieniędzy właśnie na te małe drogi. Niedaleko Dębna, już nie chcę mówić, który sołtys, żeby mu krzywdy nie robić. No, pokazywał mi drogę podziurawioną, gdzie samochody tak naprawdę prawie że zostawiają podwozia, tak? I nie mogą po prostu.
No to zgoda, panie pośle, tak? Ale są też takie gminy mniejsze, daleko szukać. Pan w weekend był w Świerznie bodajże, widział się pan z wojewodą zachodniopomorskim. No tam wydaje się ta gmina idzie do przodu.
I dlaczego? Ta gmina akurat Świerzno idzie do przodu, bo ma bardzo zaradnego wójta, Radosława Drozdowicza, który składa wnioski o pieniądze z Unii Europejskiej, walczy o te pieniądze u marszałka, walczy o te pieniądze również rządowe, no i jakoś mu się udaje, ale też nie wszystko, bo to w ogóle było niesamowite zdarzenie, które pokazuje, jak działa Prawo i Sprawiedliwość. Otóż oddają remizę, jesteśmy na to uroczystość zaproszeni przez strażaków, są posłowie PiS-u i posłowie opozycji, czyli między innymi ja, zabieramy głos. No i posłowie PiS-u mówią, że przed 2015 to nie było nic, strażacy musieli wiązać na sznurek rzeczy, żeby w ogóle pracować. Teraz jest rewelacyjnie, wszystko macie. No i mówi, że wszystko jest i ta tutaj, proszę bardzo, ta strażnica. I za chwilę wychodzi strażak, najstarszy, który tam jest i mówi, ale panowie, my nie mamy od 30 lat wymienionego samochodu bojowego. My nie mamy samochodu. No co wy mówicie? No więc to jest takie właśnie, coś nam się małego uda zrobić, a dookoła tego robi się przepiękną historię, jak to wszystko dajemy.
No bo to już kampania tak, wyborcza, niestety. Panie pośle.
Nie, ja to rozumiem, tylko że trzeba uczciwie o tym mówić. Znaczy, nie to, że nagle wszystko się zmieniło, jest pięknie i cudownie, tylko okazuje się, że nie jest pięknie i cudownie, a to są tylko piękne słowa.
Trochę wywołaliśmy temat wojewody zachodniopomorskiego. Na naszej antenie przyznał, że będzie startował w najbliższych jesiennych wyborach, że zobaczymy jego twarz na plakatach wyborczych. Chciałem się właśnie zapytać o duże szanse, bo to jest, zdaje się, że lubiany polityk na Pomorzu Zachodnim. Wcześniej takim politykiem był Olgierd Gablewicz. Trochę przystopował, natomiast teraz na prowadzenie wychodzi Zbigniew Bogucki. Jak pan ocenia jego szanse w nadchodzących wyborach?
Wie pan co, nie wiem. Czy spada popularność Olgierda Gablewicza. Tego mnie powiedział, bo on jest bardzo aktywny i widzę jego pracę. I widzę też pracę Bogusława Wojewody Boguckiego, więc nie wiem, który więcej pracuje. Ja oczywiście będę tutaj nieobiektywny, więc może porównywać bym nie chciał, natomiast jeżeli chodzi o marszałka, widzę jego aktywność. Natomiast ewidentnie widać, że wojewoda podjął taką decyzję i dziś no, w każdej małej miejscowości, gdzie ja się pojawiam, pojawia się również wojewoda, znaczy, że chce startować. Pytanie, które dostanie miejsce, czy partia doceni go i będzie miał miejsce pierwsze, bo ja uważam, że powinien otwierać listę jako lider regionu i powinien być liderem takiej listy, no to oczywiście wtedy ma bardzo duże szanse, no i tą pracę, którą wykona, no na mandat na pewno zapracuje tutaj. Nawet jeżeli dostanie drugie miejsce, to wydaje mi się, że ta pozycja będzie niezagrożona.
To zmieńmy temat, chociaż cały czas gdzieś ten wojewoda zachodniopomorski będzie nam się przewijał. Droga przy gazoporcie w Świnoujściu, ona jest zamknięta. Tutaj chyba nie ma dyskusji. Nic w najbliższym czasie nie wydarzy się takiego, przez co wojewoda zachodniopomorski otworzy tę drogę. Natomiast chciałem zapytać o inne obiekty strategiczne, dlatego że dziennikarze Kuriera Szczecińskiego podają szereg przykładów w województwie zachodniopomorskim, obiektów bardzo strategicznych, takich jak na przykład Baltic Pipe. Tak, Baltic Pipe. Ono nie jest to miejsce tak dobrze chronione. Pytanie o inne obiekty strategiczne. Czy powinny być chronione w podobny sposób jak gazoport w Świnoujściu?
Oczywiście, ja już o to apelowałem wielokrotnie na antenie różnych rozgłośni radiowych i telewizji i na mediach społecznościowych i apelowałem do rządzących na różnych spotkaniach. Otóż my mamy taki kumulację bardzo ważnych ośrodków strategicznych w naszym województwie, bo mamy port Szczecin-Świnoujście, mamy gazoport, wejście właśnie Baltic Pipe i do tego jeszcze elektrownię Dolnomodre. Gdyby, czego absolutnie mam nadzieję, że się nie wydarzy, ale gdyby doszło do konfliktu zbrojnego z Rosją, to wtedy nasz port Szczecin-Świnoujście staje się strategicznym portem tak naprawdę dla całego kraju, no bo to tu najszybciej będzie płynęła pomoc sojusznicza NATO i tutaj najszybciej będzie dochodziła cała pomoc również choćby taka humanitarna. Gdyby tak się stało. My nie jesteśmy w ogóle chronieni. Znaczy to, co wydarzyło się pod Bydgoszczą, ta zaginiona czy zabłąkana rakieta rosyjska ze wszystkiego samolotu, która wylądowała pod Bydgoszczą, pokazuje tak naprawdę jak jesteśmy dzisiaj narażeni na niebezpieczeństwo na przykład ataku rakietowego. Dziś dla takiej rakiety, która jest no, śmiercionośna, po prostu zniszczyłaby gazoport na przykład, to podróż z daleka do tego gazoportu to jest kilka minut. Więc myśmy apelowali jako politycy opozycji, ja apelowałem osobiście, aby jeden z tych zestawów systemu obrony powietrznej Patriot właśnie był tutaj rozstawiony wokół właśnie tych celów strategicznych w Szczecinie, dlatego że gdyby teraz tak naprawdę chciał mocno uderzyć Putin, no to uderzenie w Baltic Pipe i gazoport, proszę zwrócić uwagę, za tak naprawdę w jednym miejscu mamy kumulację, gdzie ponad połowa polskiego gazu, czy gazu, który nas będzie utrzymywał, jest tutaj zgromadzona, tak? Bo tu jest wejście Baltic Pipe i jest gazoport. Więc jesteśmy naprawdę w strategicznym miejscu i nie wiem dlaczego minister obrony narodowej, czy w ogóle cały rząd nie chce tak naprawdę spojrzeć na nasz region specjalnie i jak najszybciej dozbroić po prostu ten region. Tego nie wiem.
Grzegorz Napieralski, poseł Platformy Obywatelskiej, był dziś moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i do usłyszenia.